Ostatnim czasem siedziałem sobie w domu i tak rozmyślałem nad swoim chrześcijańskim życiem, nad nami chrześcijanami i zauważyłem taką rzecz, że my chrześcijanie zastanawiamy się, co my możemy zrobić ze swoim chrześcijańskim życiem jeszcze, nie? A nie skupiamy się na tym, jakiego chrześcijanina chce z nas zrobić Pan. Chciałem wziąć pod lupę dzisiaj dwa rozdziały Ewangelii Mateusza. Bardzo mnie dotknęły i dały dużo myśli, pouczenia. I chciałbym się skupić na rozdziale 5 i na rozdziale 7, nie na całych. W tych dwóch rozdziałach są tak naprawdę rzeczy zawarte i wymagania dla nas chrześcijan, jakie stawia Bóg. Rozdział 5 jest to kazanie na górze. I tak naprawdę ta pierwsza część, którą przeczytam, dotyczy wnętrza chrześcijanina. Tego, jacy powinniśmy być my. W środku. Przeczytam. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Tak naprawdę krok po kroku Pan Jezus przychodzi do tego, jacy powinniśmy być. Czyli jacy? Ubodzy w duchu, czyli my mamy jako ludzi ubodzy w duchu. Dobrze zacząłem? Tak. Czyli mamy mieć takie wrażenie, że mamy pragnienie mieć tego ducha więcej. My tak czasami chcielibyśmy, mamy taką rzecz, że mamy mało tego ducha, brakuje nam, bo go gasimy i dobrze jest, abyśmy my, chrześcijanie, mieli takie pragnienie, aby ten duch w nas był. Coraz większe. Coraz większe. Drugie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Czyli co? To już mówiłem. Teraz błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, którzy się smucą. Psalm 126, 5 werset mówi: ci, którzy sieją we łzach, będą rządź w radości. Czyli smucą się z powodu tego, co jest na świecie. Z powodu tego, że ludzie tak postępują i chcą coś z tym zrobić. To jest dla nich smutne i trudne. Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Cichy, czyli jaki? Pokorny. Słowo Boże mówi, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Tacy powinniśmy być my. Ja bardzo mocno brałem do siebie wiele rzeczy, które we mnie są nie takie jak tutaj. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Łakną i pragną sprawiedliwości. Słowo Boże mówi, że mamy zabiegać o pokarm, nie który ginie, ale pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Miłość, miłosierdzie. Jezus zawsze powtarzał miłosierdzia w cenie ofiary. On zawsze zwracał na to uwagę, że mamy mieć empatię do tego, co się dzieje do braci, do sióstr. Błogosławieni czystego serca, czyli ci, którzy zważają na to nie tylko, co robią, ale na to, co myślę, co rozważam w swoim sercu, jakie to serce jest. Błogosławieni czyniący pokój, czyli co? Którzy zasiewają owoc sprawiedliwości. Czynią pokój z Bogiem, między Bogiem a ludźmi, którzy głoszą Jego słowo. Błogosławieni. Błogosławieni też są ci, którzy cierpią prześladowani, którzy się smucą. Jest im smutno, bo ktoś się prześladuje i oni znoszą to. Nie żalą się do Pana, ale są mu wdzięczni. Paweł wielokrotnie był prześladowany, ale on śpiewał z radością i modlił się do Boga. On był biczowany, on był prześladowany, był przykuty do więźniów, do strażników jako więzień. On się modlił. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was. Czyli co? Żeby wam złorzeczyli, was prześladowali, to muszą wiedzieć, że jesteście chrześcijanami. Czyli musicie, wasze życie musi być inne, wasze słowa muszą być inne i to, co jest dla was ważne, musi być inne. Dalej. Kiedy przejdziemy do Mateusza od 13 wersetu, 5 rozdział, jest napisane, jak mamy być na zewnątrz. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy, nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Mamy być solą. Po co jest sól? Sól dodaje smaku. Sól dodaje smaku, ale ja już kiedyś mówiłem, ma jedną właściwość sól. Ona nie wietrzeje, ale jest higroskopijna. Ona chłonie wilgoć. Ona może się rozpuścić. I teraz jesteśmy chrześcijanami, dopóki mamy sól w sobie, ale jeśli rozpuszczamy się w świecie, to już nie jesteśmy solą. To już nie jesteśmy solą. Jesteśmy mieszanką takiej soli i świata. A mam być solą tej ziemi. Do czego się taka sól nadaje wtedy? Do wyrzucenia. Słowo Boże mówi. Do wyrzucenia. Marka 9,50 Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w 50 wersecie. Jest podobny werset, który mówi: dobra jest sól. Dobra jest sól. Czyli dobrze jest być solą. Dobrze jest mówić właściwe rzeczy w odpowiednim czasie. Jezus zawsze mówił właściwe rzeczy. On mówił w taki sposób i dostosowywał to tak do sytuacji, że docierało to do każdego. Do kobiety przy studni, do tej, która była kamienowana, którą chcieli ukamienować. On był solą, ale mówił to w odpowiedni sposób. Dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? I dalej, druga część. Miejcie sól w samych sobie i co? I zachowujcie pokój między sobą. Zachowujcie pokój, miejcie sól i zachowujcie pokój między sobą. Wróćmy do Mateusza, tego 5 rozdziału. Zaznaczcie sobie, na razie będę tu wracał. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy, nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Takie ma być nasze postępowanie jako chrześcijan. Odmienne od świata. Ono ma świecić, ono ma przynosić, ma tak przyciągać jak magnes. Nie wiem, czy nasze życie takie jest. Moje nie zawsze. Ale mamy przyciągać jak taki magnes, mamy być widoczni z daleka. Nasze życie ma być odmienne od tego, co mówi świat. Nie mamy się chować, bo jesteśmy chrześcijanami i nic nie mówić, ale kiedy widzimy niewłaściwą rzecz, mamy być solą i mamy świecić. Pamiętacie, jak brat mówił o tym miłosiernym Samarytaninie? On widział potrzebę i on świecił. On świecił. W tym rozdziale, kiedy czytamy ten rozdział, to tak naprawdę możemy zobaczyć Bożą sprawiedliwość. Cały ten 5 rozdział do końca mówi o Bożej sprawiedliwości, którą Bóg dał w przykazaniach i później Jezus Chrystus. I są dwa błędy dotyczące przykazań i teraz zastanawiam czasami się, który jest bardziej destrukcyjny. Czy pierwszy, który mówi, że możemy zasłużyć przez przykazania dla ludzi, czy drugi, Że możesz być zbawiony bez praktycznej, osobistej więzi i pobożności, o której mówi prawo. Bo jest czas łaski, wiecie, gdzie grzech obfituje, tam łaska tym bardziej, prawda? Nie wiem, co jest większym błędem. Bo wtedy uważamy, że jesteśmy usprawiedliwieni, sprawiedliwi i tak naprawdę przykazania nas nie dotyczą. Tak? Czy nie dotyczą? Jezus mówił, że są dwa przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy i z całych sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Kiedy weźmiemy 10 przykazań, to pierwsze 4 mówią o Panu Bogu, jak mamy traktować Go, a pozostałe 6 o naszych bliźnich. On mówi o miłości i kiedy spojrzysz na 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian i on mówi bardzo mocno o miłości. My chrześcijanie bardzo dużo o tej miłości mówimy. Bardzo dużo o tej miłości mówimy, ale czy nosimy znamiona tej miłości my jako chrześcijanie? Przeczytam 1 Koryntian 13 rozdział od 4 wersetu. Jezus mówi, że są przykazania, że jest czas łaski i są dwa przykazania. I teraz słuchajcie. Miłość jest cierpliwa. Jest cierpliwa. Czy naprawdę jestem cierpliwy? Miłość nie zazdrości. Jak to jest z nami? Ona ma, a ja nie. A moja siostra dostała, a ja nie. Albo czasami tak... No, bo dobra, nie powiem. Bo żona jeszcze później mnie będzie cisnęła w domu. Nie przechwala się. Nie przechwala się. Nie unosi pychą. Miłość. No, jesteśmy chrześcijanami, mówimy o miłości. To mnie bardzo dotknęło, że tak naprawdę jestem chrześcijaninem, ale wiele rzeczy jakoś mnie nie dotyczy. Ja nie wiem, ale Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Nie postępuje nieprzyzwoicie. Nie szuka swego. Jak często my, bracia i siostry, mąż, żona, nie wiem, dzieci, szukamy swego? Szukamy swego. Szukamy swego. Nie chcemy dawać, bo ciężko nam dawać czasami, ale szukamy tego, żeby ktoś nam dał. Prawda? A to jest miłość. Jezus przyszedł, aby zbawić, nie szukał swego. On przyszedł, aby dawać, aby ratować. Nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Miłość. Nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Jak to jest? Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. I to jest dobra rzecz. Ale dalej jest bardzo ciężko. Wszystko znosi. Jak to jest u nas? Wszystko znosimy? W pokorze? W miłości? Nie? Jak czasami tata cię zdenerwuje albo mama, to co mu odpowiadasz jako dziecko? Albo czasami żona cię zdenerwuje. Znosisz wszystko? No ja nie zawsze wszystko znoszę. Jest bardzo ciężko znosić nam, ale to jest miłość. To mówią przykazania. Czy Jezus przyszedł obniżyć standardy? Myślę, że nie. Przeczytajmy Mateusza, 5 rozdział, od 17 wersetu. My chrześcijanie zapominamy o przykazaniach, ale tak naprawdę one są tym światłem, co oświetla nam drogę i świeci pod nogami. Ono pokazuje nam właściwy obraz. Każde przykazanie jest po coś. To, że miłość jest wypełnieniem przykazań, to Jezus do tego doprowadził, że Jezus jest końcem 10 przykazań. On je zakończył, wypełnił i On jest miłością, bo On wszystko uczynił. On przez przykazania doprowadza człowieka do nawrócenia. Przez przykazania, pokazanie grzechu. Więc czytajmy, co mówi Pan Jezus. I to są Ewangelia, gdzie Jezus mówi do ludzi. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Wow, nie? Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, a wszystko się wypełni. Dopóki nie przyjdzie nowy wiek, czyli zakończy się to, nie przyjdzie Pan Jezus Chrystus, tak? To nic nie przeminie. Nowy wiek będzie w Królestwie Mesjańskim. Dopóki nie przeminie ani jedna kroska, ani jedna jota, sprawa, aż wszystko się wypełni. Czyli prawo jest dla nas, ono jest światłem. Ono jest tym, według czego mamy postępować. Tak? Według czego mierzyć swoją miłość. Nie mamy z niego zasłużyć, ale mamy według tego prawa żyć. Mamy rozsądzać, czy to jest dobre, czy niewłaściwe. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań, uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim, a kto by je wypełniał, uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Więc jakiś powód jest. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jaka była ich sprawiedliwość? Jezus powiedział, słuchajcie, co mówią, a nie czyńcie według ich uczynków, bo oni mówią, a nie czynią. Czyli co? Jeżeli Pan Jezus mówi, jesteśmy chrześcijanami, mamy słuchać, nie tylko mówić, ale czynić. Czynić. Czyli wdrażać w życie. Słyszeliście, powiedziano waszym przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata, bez przyczyny podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Nie widzę obniżenia standardów przykazań, a wręcz myślę, że jest podwyższone. Prawda? Jeśli więc przyniesiesz dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam, przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Jeżeli masz z bratem coś niewyjaśnione, masz to wyjaśnić. Jesteś chrześcijaninem. Nigdy nie potrafię zrozumieć, kiedy brat z bratem się kłóci i są w tym samym zborze i oni nie odzywają się do siebie. Bracia. Ale tak jest. Mamy żyć w pokoju, mamy żyć w czystości, mamy się oczyszczać. Gniew ma nie zachodzić, słońce ma nie zachodzić nad naszym gniewem. Tak mówi Słowo Boże. Tak samo z żoną. Żona to jest twoja siostra, mąż to jest twój brat. Twoja siostra rodzona, jak jest nawrócona, to jest też twoja siostra. Twój tata to jest twój brat. No, jak to wygląda? Jesteś w kłótni z ojcem? Pogódź się. Jesteś w kłótni z żoną? Zakończ spór. Jest napisane, pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi i aby nie wtrącono cię do więzienia. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko. Nie zwlekaj. Popełniłeś błąd, przyznaj się. Poproś o wybaczenie, oczyść się. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. I te można byłoby powiedzieć, Bóg podnosi poprzeczkę wyżej, ale Bogu chodzi nie tylko o to, co robisz, ale chodzi Jemu o twoje serce. Co w twoim sercu jest? Bo przez serce rodzą się czyny. O to się bardzo często uzewnętrznia. Zresztą Słowo Boże mówi, co na w sercu, to na języku. I Jezus pragnie, żebyśmy my nie tylko czynili na zewnątrz, ale też mieli czyste serce. Pamiętacie faryzeuszy? Oni na zewnątrz byli ubrani, byli dostojni, ale co było w ich sercu? Gniew, nienawiść, zazdrość, zawiść. Apostoł powiedział, ściano pobielana do arcykapłana. Ściano pobielana. Ale dalej też Jezus mówi, jak mamy traktować grzech w naszym życiu. I to mówi bardzo mocno. On mówi takiej hiperboli z przesadą też. Czytamy dalej. 29 werset. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem do upadku, wyłup je, odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. I to nie chodzi o to, żeby teraz traktować dosłownie Słowo Boże, bo zrobiłbyś to tylko 4 razy, a potem już byś nie był. Nie traktowałbyś tego poważnie, bo obcięliby ci ręce, obcięliby ci, wydubali oczy, ale dalej możesz grzeszyć. Bóg mówi w tym, jaka ma być nienawiść i gorliwość pozbycia się grzechu. Odciąć go i zostawić, żeby go nie było. Tak Jezus traktuje podejście, takie powinniśmy traktować podejście do grzechu. Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nie chce, żeby grzech w nas mieszkał. Czy Bóg albo Jezus szedł na kompromis z grzechem? Się brat mówił, że stanął, kiedy diabeł mu zaoferował cały świat? Nie. Nie. Można powiedzieć, Jezus jest miłością i tak wielu ludzi mówi, że Jezus miłością jest, Jezus niesie miłość, ale Jezus jest miłością, sprawiedliwością i jest radykalny w tym. Po prostu. Nie widzę tutaj głaskania po, że tak powiem, po plecach. Okej, to zastanów się, poczekaj. Jezus mówi konkretnie do nas chrześcijan. To mówi do nas chrześcijan. Bardzo mocno myślałem o moim życiu, moim postępowaniu, moim zachowaniu, moim stosunku do Boga, jak Bóg mnie widzi. Tak naprawdę się trochę przeraziłem, bo diabeł oferuje różne rzeczy i on chodzi jak lew ryczący. I on próbuje złapać nas na coś. I tak jest. I on nas łapie na różne rzeczy i pragnie odciągnąć. I teraz chciałbym przejść do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, który jest dopełnieniem, może powiedzieć 5, kiedy czytamy początek o sądzeniu, o źbłu w oku, tak? O tym, o błudzie. Dalej Jezus mówi, ale ja chcę skupić się na innych rzeczach. Chcę skupić się na 13 i 14 wersecie. Ewangelia Mateusza 7, 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Więc my jako chrześcijanie mamy wejście przez ciasną bramę i wąską drogę, a więc nie jest to łatwe. Nie jest to proste. I wcale nie będzie miło i przyjemnie, bo o tym nie mówi Pan Jezus, że będzie fajnie, będziesz bez kłopotu i wszyscy będzie śpiewać cudowna Boża łaska, będzie mieli piknik i będzie bez przerwy zdrowi. No nie. Będą prześladowania, będą trudności. Do czego służy brama? Skupmy się. Brama służy do czego? Może otworzyć do czegoś dostęp? Tak? Zamknąć? Albo pozwolić wejść? Tak? Czyli może być otwarta albo zamknięta. Możesz nie wejść albo wejść przez tą bramę. I kiedy ja myślę sobie o ciasnej bramie, to wyobrażam sobie takie otwarcie tej bramy, albo tak wąskie przejście, że musi mieć tylko na sobie to, co jest tobie niezbędne, czyli to, co zabezpieczy twoją potrzebę, nie zachciankę. Nie żadna kurtka, torebka, czapka, bo możesz się nie wcisnąć, ale przeciskasz się i nic, co jest zbyteczne, przez nią nie może przejść. To uważam za ciasną bramę. Przede wszystkim nie wniesiesz świata przez tą bramę, bo Bóg tego nie chce. Ciasna jest brama i Bóg chce, aby weszło tylko to, co On wymaga. Ty i ja. Nic więcej przez tą bramę. Wąska jest brama, tak ciasna jest bowiem brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Mało. Ale jest też szeroka droga i wszyscy, którzy pójdą szeroką drogą, są oddaleni od Pana, nie mają szans na życie wieczne. To są ludzie, którzy idą na zatracenie i nie będą w Bożej obecności. W Mateusza 25 rozdziale jest taki ciekawy obraz, kiedy jest mowa o mądrych i głupich pannach. Ostatnio na szkole biblijnej potwierdziło się to, co myślałem, że oliwa jest tak naprawdę takim symbolem Ducha Świętego. I teraz były panny mądre i głupie i kiedy ogłoszono, że nadchodzi oblubieniec, to nagle głupie się obudziły, że nie mają oliwy. A mądre i poszły kupować, poszły się przygotować, chciały tą oliwę kupić, czyli poszły zrobić coś, żeby być przygotowanym. A głupie miały oliwę, czyli Ducha Świętego, który działa w nich i przemienia. I kiedy wróciły te mądre, a kiedy głupie wróciły, usłyszały co? Zobaczyły drzwi zamknięte i słowa: nigdy was nie znałem. Myślę, że to jest dobry obraz chrześcijan. Dobry obraz chrześcijan, tych, którzy idą, którzy weszli przez tą bramę, idą tą wąską ścieżką i tych, którzy idą szeroką drogą. Obraz ciasnej bramy to jest też szukanie prawdy i posłuszeństwa temu, który mówi, że jest prawdą. Słuchanie, szukanie prawdy i posłuszeństwo. Ale kiedy takie posłuszeństwo jest możliwe i szukanie? Tylko wtedy, kiedy odrzucisz grzech. W przeciwnym razie nie. Powiedz światu, że jest łaska, że jest zbawienie. Im jest doskonale w świecie. Po co mu łaska i zbawienie? Przecież on się doskonale czuje, kiedy nie jest świadomy grzechu i tego, co go czeka. Prawda? To tylko Jezus może nakłonić serce do sprawiedliwości i przyjęcia Bożych prawd z sercu, które jest przeciwko niemu zbuntowane. Nikt więcej tego nie może zrobić. Ale ten człowiek musi poznać Bożą prawdę przez przykazania, musi poznać, że jest grzesznikiem i serce zbuntowane nie może się przybliżyć do Boga, bo nie chce. Ale serce, które zobaczy przykazania, przestaje się buntować, to jest jedyne serce, które jest w stanie się poddać. To musi być serce, które złoży broń i przestanie walczyć z Jezusem Chrystusem. Amos 3:3 mówi, czy dwóch może iść razem, jeśli się nie zgodzili? Jeżeli człowiek nie wyznał grzechu i nie chce iść za Jezusem Chrystusem, to nie pójdzie razem za Nim. Nie wejdzie przez ciasną bramę. Nie da rady. I to, co dzisiaj brat mówił, że Jezus jest jedynymi drzwiami do Bożej obecności. Jedynymi drzwiami. Tak? Jest on nim jako kto? Jako prorok, orędownik i król. Tak? Jest jedynym prawdziwym prorokiem, który kiedy przyjmiesz to proroctwo, jego nauczanie i zostaje przyjęty przez szczere serce, to ono może tylko przygotować wtedy człowieka do tego, aby do niego przyszło. To proroctwo, które mówi Jezus Chrystus o grzechu, o zbawieniu, o tym, że może być usprawiedliwiony z łaski za darmo. Ale kiedy to serce przyjmie, Jezus, to proroctwo, to wtedy Jezus staje się czym? Orędownikiem. Czyli kapłanem i wstawia się za nami. Jego krew oczyszcza nas z grzechu. Prawda? To są dwie rzeczy. Ale kiedy stajesz orędownikiem i panem, kapłanem naszego wyznawania, wtedy powinien się z kim stać? Królem w naszym życiu. Nie my powinniśmy królować, tylko On. Z przerażeniem patrzę na to, co robię, że często ja jestem królem w swoim życiu, a nie Pan Jezus. Żeby Jezus stał się naszym życiem, to musi być najpierw drogą i prawdą. On musi nas przyprowadzić do właściwego miejsca, pokazać prawdę o nas i dopiero wtedy może stać się naszym życiem. Czy się stanie? Nie wiem. Każdy ma wybór. Jest on najpierw królem sprawiedliwości, bracie, królem sprawiedliwości, a potem królem pokoju. Czyli jest sprawiedliwym usprawiedliwiającym, a potem czyni pokój z Bogiem przez wiarę. I jego krew jest dostępna tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy my zaprzestaniemy z nim walczyć, złożymy swoją broń i nasze ego. Ale niestety nasze ego jest bardzo mocne. Prawda? Otwórzmy Izajasza 55, 7. Izajasza 55, 7. Może od szóstego przeczytam. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. I teraz. Niech pobożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. I niech wróci do Pana, a on się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż on jest hojny w przebaczaniu. I to może się tyczyć do niewierzących, zarówno jak do wierzących. Jeżeli zszedłeś z drogi, właściwej drogi, to możesz z niej zejść, zawołać do Pana. On powiedział, szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawdy swoje myśli. Czy tak jest? Drogę nam łatwo opuścić, ale myśli? Ile walki jest o każdy centymetr waszego mózgu, jak walczy mocno szatan, to ten, kto tego doświadczył, to może wiedzieć, że on walczy o każdy skrawek pola. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. Niech wróci do Pana, a on się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż on jest hojny w przebaczaniu. On chce, abyś był na właściwej drodze. On chce, abyś był na właściwej drodze. Musi być przyjęty Jezus jako prorok, kapłan, a potem jest naszym królem. Nie ma innej drogi. Jeżeli spytałbyś siebie, spojrzał w lustro, tak sobie sam na sam i zapytał przed lustrem, patrząc sobie w oczy, kto jest królem w moim życiu. Tak uczciwie. Kto jest królem w moim życiu? Ja? Czy mój Pan? Dlaczego jest mowa o ciasnej bramie? Przede wszystkim ona może być otwarta i jest ciasna z powodu grzechu i świata. Grzechu, który jest na świecie. Tylko dlatego jest ciasna. I nie wejdziemy przez nią, mając świat. W Efezjan w piątym rozdziale, otwórzmy sobie, Efezjan 5. Efezjan 5, 1, 7. Jest bardzo ciekawy opis tego, kiedy brama może być otwarta. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Postępujcie w miłości, jaki Chrystus miłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będzie nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Czyli co? Mamy trwać w Panu w odpowiednich standardach. Są rzeczy opisane, przez które nie da rady przejść przez ciasną bramę. Są rzeczy, które czasami bywają w naszym życiu i nie wyznajemy Panu. Tutaj powiedział bardzo mocno do Efezjan Paweł, sprośność, niedorzeczne gadanie i przyzwoite żarty ma być dziękczynienie w naszych ustach. Czy ono jest? Żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Wow. Mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Kiedy będzie brama otwarta i może być otwarta, mówi do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Hebrajczyków 12 rozdział. 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Wow. Nie ma możliwości, żeby brama się otworzyła, ta ciasna brama, bez uświęcenia się. Musimy uświęcać siebie, zostawiać to, co jest niewłaściwe. Ta brama jest ciasna, ponieważ nie może nikt zabrać świata. Wielu z nas chce zabrać świat i połączyć świat z tym, co mówi Pan Jezus. Przejście przez ciasną bramę to jest przyjęcie nauczania Jezusa o prawdzie, ale nie tylko przyjęcie, ale obowiązkach, obowiązki, jakie z tym się wiążą. Bo chrześcijaństwo to są obowiązki. To nie jest okej, jesteśmy chrześcijanami, wszystkich kochamy, wy nas też kochacie, bo jesteśmy chrześcijanami. Nie. Są też obowiązki chrześcijan. Ale też jest, Bóg daje szczęście i miłość w związku z tym, kiedy jesteś Jego naśladowcą. On kocha dzieci, które są Mu posłuszne. On daje precyzyjne polecenia i szczegółowe polecenia. On mówi we Słowie Bożym wszystko na każdą część Twojego życia. Czy się Tobie podoba, czy nie? On daje. Daje nakazy, które prowadzą do czego? Do umartwiania ciała. Daje takie nakazy. Jezus mówi, jeśli chcesz pójść za mną, kto chce pójść za mną i się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Pamiętacie, kiedy były tłumy z Jezusem i go opuściły? Jak miał twardą mowę i mi się nie podobało, że mówi o chlebie i o krwi? I zapytał 12, wy też odejdziecie? Zostało 12, niewielu. Wejście przez ciasną bramę, czym jest jeszcze? Musi odrzucić swoje zdanie, przyjęcie Jego zdania. Całkowite przyjęcie Jego zdania i tak naprawdę, kiedy pomyślimy o tym, to nie jest to dla ludzi, którzy nie uwierzyli. Nie byliby w stanie tego znieść, żeby porzucić swoje ja, swojego, dla jakiegoś Jezusa, dla jakichś Jego słów. Myślę, że żaden niewierzący nie jest w stanie tego zrobić, jeżeli nie przemieni się Jezus Chrystus. Czym jeszcze jest wejście przez ciasną bramę? Jest to całkowite porzucenie czego? Szerokiej drogi. Nie ma szerokiej drogi. Czyli co? Porzucenie stylu podobającemu się ciału. Stylu życia, porzucenie stylu życia, które się podoba ciału. My często mamy takie nawyki cielesne, które zostały ze starego życia, które ciężko nam wyczepić. Nam się podobają. Ale Jezus powiedział, no sorry. Jesteś chrześcijaninem. Pamiętacie syna marnotrawnego w 20 rozdziale? Co powiedział, kiedy się nawracał? Kiedy doświadczył, ja przeczytam, w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, syn marnotrawny, kiedy doświadczył świata i chciał wrócić do ojca, to w 19-20 wersie od 18 przeczytam, jest napisane tak. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. I co zrobił? Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. Czyli co zrobił? Zostawił świat. Nie wiedział, co go spotkał u ojca. Nie wiedział, czy poniesie konsekwencje. Jego ojciec się ucieszył. Bóg też się cieszy każdego człowieka, który to zrobi. Zostawił świat. Jakuba w 4 rozdziale, liście Jakuba w 4 rozdziale, od 8 do 10 wersetu jest napisany tak. Zbliżcie się do Boga, On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się, płaczcie, wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a On was wywyższy. Czyli mamy żyć w uniżeniu, w cichości, daleko od ciała. Ciasna brama. I w Łukasza 13:24 jest napisane w kilku takich miejscach. Chciałbym wam zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mamy to robić jeszcze. Łukasz 13:24 jest napisane Usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Czyli co? Starajcie się. Starajcie się. Na pewno nie wejdą tam tacy, którzy są chrześcijanami tylko z nazwy. Jest wielu takich chrześcijan, którzy są tylko z nazwy chrześcijanami. Nie wiem, czy jak długo jesteście w Panu, ale jest taka, jest tak, że my, chrześcijanie, mamy nieustanną walkę. Mamy nieustanną walkę. I teraz tu jest napisane, że usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Dalej, Paweł w Koryntiach 9:25 mówi, że każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Paweł tak porównuje często do różnych zawodów. Ale jeżeli chcesz walczyć, to masz się powściągać. W Kolosan 3:12, abyście byli doskonali. Tak mamy walczyć, abyśmy byli doskonali. W tym 1 Tymoteusza 6:12 jest napisane: staczaj dobrą walkę wiary. Staczaj dobrą walkę wiary. Jak mamy toczyć bój? Jak mamy przejść przez tą ciasną bramę, wchodzić przez nią? Jak? Odpowiedź brzmi jak? Prawidłowo. Tak? A jak jest prawidłowo? Drugi Tymoteusza. Drugi rozdział. 5 werset. Tak? Drugi Tymoteusza. Drugi rozdział, 5 werset. Dobrze? Poczekajcie, bo się tutaj po... Nie to. Zagubiłem się. Jeden bowiem jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo w właściwym czasie. Tylko przez Niego. Jeden z Bóg, jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Jak? Przez modlitwę, gorliwą walkę z grzechem, wyznawanie grzechu, bo one zagradzają wejście przez ciasną bramę, to one są, te grzechy i świat jest niepotrzebnym bagażem. To jest bagaż, który nas hamuje i nie daje nam wejść przez ciasną bramę. Po to, abyśmy stanęli w odpowiednim czasie przed Bożym tronem, przed tronem łaski i dostać pomoc w potrzebnej chwili. Mamy iść do Niego. Po to, aby otrzymać moc, bo On ma taką moc tylko, aby odrzucić to, co jest niewłaściwe w naszym życiu. On jest w stanie odciąć to. Odciąć. Ale On oczekuje kroku wiary od nas. Musimy mieć taką determinację, jak ten, kto walczy z grzechem, że chce sobie odciąć rękę i wydłubać oko. Taka determinacja walki z grzechem. Czy ona jest w nas? Ja tak często zauważam, bo dałem się tak troszeczkę w związku z tym, że buduję, więc szukam czegoś w internecie, a przy okazji oczywiście jeszcze niepotrzebne rzeczy się ogląda. I kiedy dajesz dostęp diabłu, a on tylko na to czeka, to zaczynasz oglądać, pochłania ci czas, zaczynasz oglądać głupoty, bzdury, ale później okazuje się, że one zostają w głowie i diabeł znajduje przystęp do ciebie przez te rzeczy. Jak ważne jest, aby się pozbyć grzechu, aby odciąć to, żeby uniknąć grzechu. Wiemy, że jest ciasna brama, wiemy, co ją otwiera. Otwiera ją Jezus Chrystus, skruszone serce. Człowiek, który chce wejść, tylko On chce wejść, bez świata, bez swojego ja, ufając tylko Jezusowi. Ale jest też wąska droga. Wąska droga, którą idziemy, ci, którzy wejdą. Ciasna brama oznacza całkowite przyjęcie warunków Jezusa. Nie wiem, jakie warunki każdy z nas przyjął. Ale wiem o tym, że tylko jest taka możliwość i Jezus wpuszcza tych, którzy wchodzą ciasną bramą, na Jego warunkach. On ma warunki. I potem, kiedy przyjmujesz te warunki, idąc na ciasnej drodze, o której będę mówił na następnym kazaniu, on pokazuje koszty, jakie są dla nas. Na ciasnej drodze, na wąskiej drodze. Ta droga jest wąska. My z tego świata nie możemy na nią nic wnieść. On nie chce, żebyśmy nieśli. On chce, abyśmy polegali na nim, na tej wąskiej drodze. Pewnych niebezpieczeństw. Jak ktoś czytał z was Wędrówki Pielgrzyma, to jest bardzo pięknie pokazana droga chrześcijanina, który spotyka się z problemami, trudnościami. Na tej wąskiej drodze Jezus chce nas prowadzić, jeżeli weszliśmy przez tą ciasną bramę, kiedy wyrzekliśmy się naszego ja, często nasze ja się odzywa, ale bardziej mi uderzyła ta wąska brama, ale chciałem powiedzieć troszkę na temat tego, jak wąska droga, bo weszliśmy przez tą bramę, my chrześcijanie. Nie wiem, kto na świecie walczy z grzechem i kto nie chce, kto chce wejść. Kto nie chce wejść, kto nie chce słuchać Pana. A może ktoś zauważy, że jest potrzeba, ale my, którzy weszliśmy przez tą ciasną bramę, mamy wąską drogę. I wydaje nam się często, że zapominamy. Mam wrażenie o tym, że idziemy tą drogą z Jezusem Chrystusem, bo idzie nam się przyjemnie, dobrze. Nie jesteśmy prześladowani. Ale On objawia się tylko wtedy, kiedy jest służba i posłuszeństwo Jemu. I bardzo mi to dotknęło, że ja idę drogą i nie do końca ona jest, nie do końca jest ona taka wąska. Myślę, że każdy z nas na tej drodze, którą idziemy, nie do końca ma taką wąską. I chciałbym mówić więcej na ten temat, bo to mnie najbardziej poruszyło. Droga, którą chodzimy my chrześcijanie. I z tym was zostawię. Amen.